Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Steczewski, audycja społeczna Lokacje. Dzisiaj kolejne lokacje z oddali. O tym, jak kwarantanna koronawirusowa wygląda w krajach innych niż Polska. Moimi gośćmi będą Kamila Wolszak z Amsterdamu i Tomek Pietrucha, który rozmawiał ze mną z tych, ale powrócił ze szczególnie dotkniętej wirusem Hiszpanii. Z Kamilą Wolszczak znam się jeszcze z Wrocławia, gdzie na Przedmieściu Łapskim prowadziliśmy z Krzysztofem Bryłą pracownię Komuny Paryskiej 45. Jakiś czas temu Kamila poślubiła swojego holenderskiego chłopaka, Tomasa, i przeprowadzili się do Amsterdamu. Tam właśnie Kamila prowadzi kwarantannę i swoje działania twórcze, jako SUF Art Mediation oraz w duecie, teraz wirtualnym, Para Performance z Dominiką Borkowską. W rozmowie internetowej Kamila opowiedziała mi o tym, jak wyglądają programy wsparcia dla artystów w Amsterdamie i czym różnią się od funkcjonowania polskiego środowiska artystycznego. Natomiast w Hiszpanii był Tomek Pietrucha, mój kolega z akademickiego Radia Luz. Jest studentem medycyny i ostatni rok spędził na erasmusowej wymianie w Alicante. Wrócił już do Polski w ramach rządowego programu Lot do domu. Opowiedział mi o tym powrocie i o tym, jak wyglądały początki pandemii koronawirusa w Hiszpanii. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kamilą Wolszczak, artystką z Amsterdamu, i Tomkiem Pietruchą, który wrócił ze studiów medycznych w hiszpańskim Alicante.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Cześć. Cześć Kamila, cześć.
Cześć Jacek.
Powiedz, gdzie jesteś i jak się czujesz?
Ja właśnie rozmawiam z Tobą z mieszkania w Amsterdamie, na takim osiedlu na południu Amsterdamu, Rivierenbuurt, tuż przy rzece Amstel. Dzisiaj jest sobota i sobie chwilę odpoczywam przed tym, jak znowu zacznę pracować, bo artysta w domu to jest pełen etat plus.
No, ktoś może powiedzieć, że to mogło się wiele nie zmienić w Twoim przypadku, ale jednak artysta to raz, że rozkminia i myśli, zastanawia się nad istotą rzeczy, to też jakoś też ważna jest pewnie interakcja z ludźmi, a tego teraz brakuje.
Tak, zdecydowanie. Szczególnie też w mojej jakby ścieżce artystycznej, gdzie ważna jest partycypacja, mediacja, performance na żywo, działania na żywo, interakcja, spotkania z ludźmi i praca z ludźmi, więc pierwsze tygodnie to był taki szok i niedowierzanie. Ja w ogóle 14 marca rozpoczęłam nowego suwaczka w Amsterdamie, czyli Galerię Sztuki Dzieci. W Polsce nazywa się suwaczek, tutaj się nazywa Children's Art Gallery. No i to się zawsze rozpoczyna warsztatami, bo dzieci są artystami tej galerii i tych wystaw. I 14 marca rozpoczęliśmy, a 17 rozpoczął się lockdown. Ale w samej Holandii ten lockdown nie był taki, jeżeli porównuję do wieści z Polski, nie był taki stresujący. Pamiętam też, chodziłam jeszcze na kurs holenderskiego, gdzie nasza grupa liczyła 15 osób, międzynarodowa grupa. I nauczycielka wręcz się śmiała, że dajcie spokój, przecież dzieci nie są zagrożone, my też nie jesteśmy zagrożeni, starsi niech się pilnują, ale generalnie nie dajmy się zwariować. I taka myśl jakby przyświeca tutaj nadal, łącznie z premierem i z parlamentem, że ważne jest, żeby nie dać się ponieść emocjom, żeby trzymać się faktom naukowym, żeby patrzeć na ekonomię jakby w pierwszej kolejności, bo epidemia wcześniej czy później się skończy, a my musimy jako państwo trwać dalej. Ja na pewno nie czuję opresji ani stresu. Pilnuję się po prostu i znajomi moi, i moi najbliżsi tych podstawowych zasad, czyli 1,5 metra dystansu. Ale na przykład nie ma tu obowiązku masek, rękawiczek. Jakby ten dystans jest ważny, ale nie jest też egzekwowany. I teraz już po takim dłuższym czasie zamknięcia widzę, że też niektórych to irytuje, że niektórzy by chcieli mieć ostrzejsze zasady, bo nawet jak wyjdziesz gdzieś na ulicę, gdzie chcesz zrobić zakupy, to widzisz, że ludzie po prostu nie wiedzą, ile to jest 1,5 metra. I to jest taki taniec ze śmiercią, ja to nazywam, bo idziesz w przestrzeń publiczną i tak jedni się tym przejmują, drudzy nie, jedni chodzą tak jak zawsze, a inni znowu wychodzą i prawią morale, takie morały typu: ej, nie stoisz ode mnie 1,5 metra, odejdź, odejdź. Albo taką kobietę widziałam na rowerze, która po prostu palcem: ej, wy nie jesteście, nie idziecie na dystans. No ale myślę, że każdy ma swoje reakcje naturalne, obronne, bardzo różne. Ale ważne jest to, że jest taki społeczny spokój. Mimo tego, że umieralność jest większa niż w Polsce osób zarażonych.
A jak wygląda sprawa ze sklepami na przykład? Czy są rzeczy pozamykane? Czy można na przykład brać jedzenie na dowóz? Czy są kolejki? Czy brakuje podstawowych materiałów typu ryż i papier toaletowy? Jak to wyglądało? Taka kwestia zakupowa.
Niczego nie brakuje. Najpierw był szok po prostu. Szczególnie ludzie się bali o papier toaletowy. I poszłam do sklepu właśnie takiego typu Rossmann. Chyba chciałam kupić baterie w ogóle, ale pani przede mną wzięła 2 paczki papieru, a pani sprzedająca mówi: nie, proszę odłożyć 1 paczkę, bo papier toaletowy sprzedajemy na 1 klienta 1 opakowanie. Ja wtedy sobie pomyślałam: o nie, jak tutaj, co to jest? Ale generalnie ja mam 1-osobową firmę, więc robię zakupy w takim sklepie typu makro, tak. Tutaj jest Slichro. Po prostu ja kupuję tych rolek bardzo dużo na cały miesiąc i nie rozdrabniam się w detal. Więc jakby ja omijam skupiska ludzi i nie chodzę do tych sklepów osiedlowych, ale zaczęłam za to chodzić do takich sklepików osiedlowych. Te, które się nie zamknęły, to na przykład odkryłam pana winiarza, który sprowadza unikatowe wina w bardzo dobrej cenie i nie ma u niego nigdy kolejki, pojedyncze osoby wchodzą, wychodzą. No albo sklep z orzechami i serem, gdzie jest trochę drożej niż w markecie, ale wchodzę i jestem sama w tym sklepie i sobie spokojnie mogę coś wybrać. A jak wchodzę do supermarketu osiedlowego, to dostaję bez dechu. Po prostu wychodzę z bólem głowy, bo łapię się na tym, że przestaję oddychać pełnymi płucami, bo się boję, że się nawdycham od kogoś. Filozofia dnia codziennego.
Ale to jest bardzo miłe, co mówisz, bo też mam takie wrażenie, że teraz powinniśmy bardziej myśleć o takich sklepach bardziej lokalnych, osiedlowych. Na przykład tutaj nad Odrzu mam kontakty z gastronomią, że właśnie jakiś Café Rozrusznik, że bo jakby te wielkie sklepy czy korporacje jakoś sobie dadzą radę, wydaje mi się, ale te mniejsze to jest faktycznie dla nich kwestia życia i śmierci i być może ekonomicznej, prawda? Że może dzięki temu ta lokalność wróci do łask, czy zwrócimy na nią inną uwagę, większą uwagę.
No ja mam taką wielką nadzieję. Ja jestem przekonana, że część niestety nie podniesie się z tego kryzysu, ale część się podniesie i myślę, że też dzięki nam, bo myślę, że teraz jest wielkie pole do popisu, żeby tworzyć jakieś nowe systemy małych ekonomii osiedlowych i tego, żeby ludzie sobie przypomnieli, że w sumie kawę możemy właśnie kupować w kawiarni, do której zawsze chodzimy, ale to nabierze siły też, jak więcej ludzi zacznie o tym myśleć, więc myślę, że też ważna jest promocja tego, może nawet nie taka tylko o kupuj u małych firm, żeby im pomóc, ale ogólnie jak zrobić taki łańcuch sąsiedzkich zakupów, to też jeszcze źle brzmi. Ja nawet do końca nie umiem tego nazwać, ale wierzę w to, że jakbyśmy teraz na przykład całymi blokami, tak jak są jakieś wspólnoty mieszkaniowe, jakby wspólnoty teraz wprowadziły na czas COVID-u coś w swój program bloku, że pan z kawiarni przychodzi do nas w sobotę, więc mamy okazję teraz kupić świetną, świeżo paloną kawę od niego. No i żeby to stało się jakoś tak atrakcyjne, ale z drugiej strony normalne, bez jakiegoś ciśnienia. Nie wiem, mam taką fantazję o tym. Tutaj już akurat na moim osiedlu trochę wcześniej ruszyła inicjatywa Sąsiedzi dla Sąsiadów, ale tacy rolniczy. I oni rzeczywiście dowożą rowerami tak do sąsiadów, którzy tam napiszą maila czy na Facebooku. Takie rzeczy gdzieś z okolic Amsterdamu, bo tak naprawdę Amsterdam dookoła ma mnóstwo wiosek. I teraz jak nie latają samoloty, to czuć bardzo mocno po prostu krowie łajno. Tak nawiązując, od jedzenia do zwierząt.
Naturalność.
Tak, bardzo, bardzo. Taka ostra naturalność. Tak, zamiast karozyny, tak to się nazywa, ten paliwo dla samolotów mamy teraz po prostu gnój.
Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chciałem też zapytać, bo jesteś artystką, jak wygląda to jakby wsparcie takie instytucjonalne dla artystów w Amsterdamie? Czy jest, czy jak się w ogóle myśli o działaniach artystycznych w tych czasach, czy już myślicie o tym, jak powinna się zmienić prezentacja sztuk?
No wiesz co, jeszcze w trakcie samego kryzysu ciężko jest mówić, jak to się przemieni, ale oczywiście są tu podejmowane działania i jest pomoc. Najpierw była panika. Artyści po prostu w ogóle w Holandii, że jejku, przecież my jesteśmy, prawie wszyscy są po prostu jednoosobowymi firmami, bo tutaj jest trochę inny system. No, co tu robić, nie? Performance'ów nie możesz dawać, mimo że masz to w kalendarzu, każdy ci to odwołuje. Warsztatów nie możesz dawać, bo nie możesz być w kontakcie z dziećmi czy z dorosłymi. Wiesz, te wszystkie fizyczne rzeczy odpadają, a na przykład pracownię trzeba opłacić, tak jak ja. Miesięczny czynsz jest. No była panika, ale tutaj dosyć sprawnie od razu jakby rząd zareagował, że będą dofinansowania dla ZZP, czyli dla jednoosobowych firm artystycznych i nie tylko. I my, znaczy ja wczoraj już dostałam taką zapomogę. Co jest ważne, totalnie jakby biurokracja jest w tym momencie obcięta, czyli bardzo mało musisz dokumentów złożyć. W sumie musisz tylko sprawozdać, że przez ostatni rok byłeś jednoosobową firmą, jakie były twoje dochody, gdzie jesteś zameldowany, ale to i tak wszystko jest w systemie takim digitalnym, więc urząd to widzi. Ale musisz tylko złożyć deklarację, że no teraz ze względu na COVID czegoś ci brakuje, czyli na przykład musisz dalej opłacać studio, a nie masz dochodów z warsztatów na przykład, albo właśnie szkoły są zamknięte, więc nie możesz dawać warsztatów czy jakichś pokazów w szkole, bądź też właśnie jakaś galeria czy muzeum odwołało twój performance. Takie były moje argumentacje i ja dostałam dofinansowanie, które przychodzi w dwóch albo w trzech transzach. Pierwsza transza to jest 1000 euro i to przyszło po jakichś dwóch tygodniach od mojej aplikacji. To jest jedno i to jest od gminy, a drugie, jakby to porównać, jest taki budżet jak we Wrocławiu, trochę mikrogranty, trochę jakieś po prostu miejskie fundusze na kulturę i one co miesiąc są rozdawane, ale w tym miesiącu po prostu wszedł nowy projekt związany z koroną. Nazwali to szybkie pieniądze na zamknięcie, coś takiego dla artystów, tłumacząc na polski. I bardzo zabawną formułę wymyślili. W ogóle totalnie poza jakimiś normami, które ja znam w Polsce, bo wymyślili tak. Mamy na przykład 300 tysięcy euro. Wiemy, że potrzeba jest duża, artystów jest dużo i pomysłów się dużo mnoży. Pomyśleliśmy, jak dawać mniejsze pieniądze, ale większej ilości ludzi. Więc wymyśliliśmy, że w każdą środę przez najbliższy miesiąc będziemy robić otwarty nabór na projekty i pierwsze 10 osób, które złoży swój projekt, dostaje te pieniądze. I mówimy tu o budżecie pomiędzy 1500 euro do 5. Ogłosili to we wtorek, w środę był pierwszy nabór. A ja akurat niedawno skończyłam inny taki mikrogrant i otworzyłam tą galerię sztuki dzieci i bardzo chciałam zrobić i nadal mam nadzieję, że zrobię taki tutorial, jak zostać w domu i stworzyć swoją własną galerię dla swoich maskotek, sąsiadów i dla tych, którzy jeszcze jakoś nas widzą trochę w innej formule. I też z przyczyny, że tęsknimy za wystawienniczymi sytuacjami, oglądaniem i rozmawianiem. Robieniem wernisaży. W domu też można sobie zorganizować. I to był mój pomysł. I ja już to miałam wszystko opisane. Myślę, świetnie, złożę. No i środa, godzina 11. A tu system zablokowany. Ja piszę do tych tam, do gminy. Przepraszam, ale ja tu chcę złożyć. Przecież dopiero otworzyliście aplikację. A oni, nie, to już 10 osób, to już 9:20, to już mieliśmy komplet. Więc 20 minut była otwarta bramka. Ja się zaczęłam śmiać, że to paraolimpiada, to nowy sport olimpijski, korona. No i się zaczęła burza, no bo było mnóstwo artystów takich jak ja, którzy z dnia na dzień napisali projekt, chcieli go złożyć, ale nie zdążyli. No i oni napisali, że po prostu przerosła ich ta skala potrzeb artystycznych. Nie spodziewali się, że coś takiego się stanie. Artykuł w gazecie oczywiście wyszedł, gdzie oni mówili, jak nic nie dajemy, to źle, jak damy, to źle. Chcieliśmy wam ukrócić te procedury, żeby to było szybko, jasno i żeby były szanse, żeby każdy mógł to dostać. No i rzeczywiście, dobre chęci, ale trochę nie wyszło. W ostatnią środę był drugi nabór, mi się udało złożyć, 9:03. Więc ja w olimpiadzie biorę udział, wyniki powinny być do najbliższej środy. Zobaczymy, teraz mi się wydaje, że już to nie jest takie aż proste i to nie jest oczywiste, że pierwsze 10 osób dostanie. Jakoś może te reguły się zmieniły. A to jest zabawne, jak też można eksperymentować z rozdawaniem środków na kulturę, że jakby tutaj też są mniejsze obostrzenia wnioskowe, bo ja jeszcze niedawno dostałam taki nieduży grant sąsiedzki, coś w postaci mikrograntu właśnie na galerię dzieci. I cóż, i tam samo to, że wypełniłam wniosek online, to już było moją umową, to już było moim potwierdzeniem, że dostanę pieniądze i wszystkim. Ja nic nie podpisywałam, ani elektronicznie, ani papierowo. Jakby tutaj jest o wiele, wiele lat do przodu rozwinięty proces w ogóle wnioskowania i dzielenia publicznych środków. Nie wiem, jak to się dzieje w przypadku fundacji, stowarzyszeń i większych firm. Słyszałam, że jest to bardziej skomplikowane, ale dla takich jednoosobowych, dla jednostek jest to naprawdę uproszczone, żeby ludzie jednak korzystali z tego i robili. Też co bardzo lubię w środkach takich na kulturę jest podział, albo nawet nie podział, tylko uwzględnienie artystów nieprofesjonalnych, co u nas jakby jest jakąś szarą strefą. Czyli osoby, które nie mają dyplomu, ale robią sztukę. Przecież takich osób jest mnóstwo. I tutaj one też mają prawo brać udział w takim konkursie jak ja. Tylko zaznaczają, że właśnie nie ukończyli szkoły wyższej. Więc no ja mam dużo różnych przykładów tego typu, bo teraz akurat jest gorący czas, kiedy każdy ma chwilę na napisanie jakiegoś wniosku i szuka jakichś sposobów na to, żeby jeszcze zarobić.
Fajnie. Też o tym pomyślałem, że jakby ta sytuacja z tą olimpiadą wnioskową odbyła się w Polsce i nie byłoby już, wiesz, czasu po tych 10 osobach, to od razu byłby pierwszy argument, że o, na pewno ktoś o tym wiedział i to jakieś machloje, że na pewno tam wiedzieli, komu powiedzieć, a tutaj chyba bardziej technicznie, więc tak wie, że może to jakieś takie zaufanie jest.
Tak, tak. Dokładnie. Ja pamiętam, jak się dowiedziałam o tym i zrozumiałam, jak to zostało rozstrzygnięte, to pomyślałam sobie, ej, nie, no to jakiś, po prostu to jest jakiś żart, bo generalnie to właśnie to jest niesprawiedliwym konkursem, nie? Że ja na przykład jestem nauczona, że ważny jest ten content, czy coś ma wartość i rzeczywiście ma sens, żeby się przyjęło jako projekt i żeby ktoś z tego skorzystał realnie. No a tu było trochę inaczej. Znaczy ja też zdaję sobie sprawę, że jeżeli chcieli szybko rozdać te pieniądze, to po prostu to była jedyna metoda, żeby przyjąć 10 wniosków, dobrze je przeczytać przez te 5 dni i zdecydować ewentualnie tutaj, czy dajemy wszystkim 10, czy na przykład 5. No bo też gdyby to były tysiące wniosków, to kto to by czytał i oceniał. Więc ja jestem bardzo ciekawa, jak ten cały budżet rozdadzą i jakie to będą w ogóle projekty. Będę to na pewno śledzić.
Do NCK-u 12 tysięcy wniosków wpłynęło, co my składaliśmy na tą kulturę.
No właśnie, to widać, jak wielka jest potrzeba, bo każdy, kto działał na żywo albo nawet miał swoje dochody z takich komercyjnych działań kulturalnych, teraz nie może tego robić. Chociaż też świat jest świat czy ludzie są bardzo dynamiczni, więc ja widzę, jak to już się bardzo właśnie idzie w taką digitalną stronę, co też jest bardzo fajne, bo po prostu przyspieszymy nasz rozwój cywilizacyjny i w kulturze, i w ekonomii poprzez to, że mamy teraz taki czas, że wszystko trzeba zrobić cyber. Livestream. Właśnie wczoraj słyszałam, że ma powstać kanał livestreamów. Nie wiem już kto to. Taka w sumie telewizja. No cóż, taki czas. Ale dla mnie bardzo interesujący i inspirujący. Ja prowadzę już warsztaty online, co wydawało mi się kiedyś niemożliwe, bo u mnie ważny jest kontakt i to, jak ja rozmawiam z grupą. Ale jednak online, jak się jest u siebie i wszystko przygotuje się tak, jak się lubi, to też całkiem nieźle wychodzi. Tak myślę.
Tym optymistycznym akcentem możemy chyba zakończyć te rozważania. Bardzo fajnie, że właśnie powiedziałeś o tym, o tych programach i o artystycznym, i o warsztatach, i o słuchaczku holenderskim. Cieszę się.
Tak, mam nadzieję, że niedługo właśnie będzie z programu Korona Sport dofinansowanie na tutorial. Mam nadzieję, że będzie w kilku językach i wtedy po prostu dużych i małych będę zapraszała do tego, żeby przekształcać swoje przestrzenie domowe w takie galeryjne historie, żebyśmy nie zapominali o tym, że są właśnie artyści, że są wystawy, że są magiczne obiekty i dzieła sztuki. A z drugiej strony tak sobie myślę, że właśnie ta korona przyniosła takie inne oblicze tego wszystkiego i też pytanie o wartość. Bo kiedy widzę wartość spadającej ropy albo wartość papieru toaletowego z dnia na dzień, to wtedy też pytam sama siebie, jaka jest wartość dzisiaj sztuki i w jakiej formie ona ma wartość. Dużo pytań, bardzo interesujący czas. Ja życzę wszystkim po prostu zdrowia i po prostu takiego trzeźwego umysłu, żeby nie dać się zastraszyć, nie dać się wpaść w panikę i być sobą i tak sobie pracować, tak jak każdy lubi.
Co? To miłego dnia i wieczora?
No właśnie, miłego dnia i wieczora. Tak jest. Pozdrawiam.
Lokacje. Miejsca spotkań.
W Akademickim Radiu Luz w audycji Lokacje rozmawiam z moim redakcyjnym kolegą Tomkiem Pietruchą, który opowiada o tym, jak wyglądał jego powrót do Polski z Erasmusa w hiszpańskim Alicante. Oczywiście z powodu globalnej pandemii koronawirusa.
Lokacje. Łączą społeczności.
Cześć Tomek, Tomek Pietrucha z Akademickiego Radia Luz, mój redakcyjny kolega.
Cześć.
Powiedz może na początek, skąd do mnie mówisz, gdzie jesteś i jak się czujesz?
Znaczy, czuję się dobrze i teraz jestem już w Tychach, czyli w moim rodzinnym mieście, bo wróciłem już z Hiszpanii ponad miesiąc temu, czyli ja wróciłem do Polski zaraz po tym, jak rząd zamknął granicę, dosłownie chyba dwa dni później już byłem w Polsce, bo ja wracałem w ramach tej akcji Lot do domu, że po prostu zgłosiłem się do jednego z tych samolotów, lotu, które zwoziły Polaków do kraju.
To musiałeś się do konsulatu zgłaszać? W jaki sposób było to przeprowadzone, ta procedura?
Nie, wyglądało to tak, że ja się dowiedziałem, że w Polsce będą zamknięte granice i że jest ta cała akcja i tam trzeba było zgłosić się przez taką specjalną stronę lotdodomu.com czy PL, już nie pamiętam, i po prostu wpisywało się miasto, w którym się jest, najbliższe lotnisko swoje się wpisywało, tylko że ja byłem w Alicante, bo ja w ogóle byłem w Hiszpanii na Erasmusie, więc byłem tam już kilka miesięcy i ja wpisałem właśnie lotnisko w Alicante, ale samolot, którym ja ostatecznie poleciałem, był z Barcelony, bo to było tak, że to był ten pierwszy samolot w ogóle z Hiszpanii do Polski, który leciał i ja od razu nim poleciałem. Kiedy ja się zgłosiłem do tej akcji Lot do domu, to tam dostałem taką informację, że lot wyśle mi jakiegoś maila, kiedy kiedy będzie lot z tego miejsca, z którego ja chcę lecieć. No i nie dostałem żadnego maila, że jest samolot z Barcelony. No ale może to też wynikało z tego, że to jest dosyć daleko, bo to jest kilkaset kilometrów. Ale potem, jak już byłem w Polsce i pojawił się następny lot, który był z Malagi, która jest trochę bliżej, to już dostałem, że nie ma może samolotu z Alicante, ale jest ten samolot z Malagi.
I tak zapytam, może takie głupie pytanie, czy ten lot był darmowy, czy musiałeś płacić?
Nie, trzeba było zapłacić. Ja zapłaciłem jakoś, już tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 650, 660 zł, coś takiego. No ale ja też miałem szczęście, bo kupiłem ten lot od razu, jak tylko się pojawił, bo ja też sprawdzałem, często odświeżałem tę stronę, na której się pojawiały te loty z tam różnych stron świata i ja zdążyłem kupić bilet w klasie ekonomicznej. Potem rozmawiałem jeszcze z koleżanką, która też jest na Erasmusie w Walencji i ona powiedziała, że potem już nie było tych w klasie ekonomicznej, tylko że były w klasie biznes i chyba premium ekonom, jakoś tak to się nazywało i te bilety były znacznie droższe. Chyba te w biznes klasie kosztowały 2000. Słyszałem, że potem już lot zdecydował się zrobić tak, że wszystkie bilety sprzedawał jako klasę ekonomiczną i losowo po prostu przydzielał miejsca. Ale teraz nie wiem, czy oni zwracali te różnice w cenie, czy nie. No, ja akurat tak mi się udało, że kupiłem ten bilet od razu i udało mi się polecieć klasą ekonomiczną i potem nie musiałem prosić żadne zwroty ani nic takiego.
Którego dnia faktycznie stamtąd wyleciałeś i jak to wyglądało? Bo ty byłeś w Hiszpanii na Erasmusie, a Hiszpania była jednak krajem, gdzie szybciej zaczęła się epidemia koronawirusa. I jak to wyglądało właśnie w środku? Jak wyglądało życie codzienne i czy była jakaś, nie wiem, jaka była reakcja społeczeństwa i kiedy zrozumiałeś, że powinieneś już wracać do domu?
Znaczy, na początku chyba wszyscy podchodzili do tego trochę inaczej niż teraz. No i ja będąc tam wiedziałem, że ta epidemia się rozwija, że przybywa tych przypadków, ale nie myślałem o tym, że będę wracał do Polski. Miałem kupiony bilet do Polski na Wielkanoc, no i tak już mniej więcej od początku marca się zaczynałem martwić, czy będę mógł polecieć do Polski na święta. No ale wtedy jeszcze nie myślałem, że przylecę. No ale jeszcze ta sytuacja nie wyglądała tak groźnie. Te przypadki pierwsze zachorowań pojawiły się w Hiszpanii wcześniej niż w Polsce, no ale nie było żadnej paniki. Też z racji kierunku moich studiów i akurat tego, że, bo nie powiedzieliśmy, no, studiuję medycynę.
Powiedz jeszcze raz, bo nie było słychać.
Studiuję medycynę i w tym semestrze nawet mam taki przedmiot choroby zakaźne, więc mogłem mieć informacje takie najbardziej sprawdzone. No i pamiętam, że właśnie jeszcze na początku nawet na zajęciach z chorób zakaźnych mówiono nam, już wtedy, kiedy się we Włoszech zaczynała robić ta sytuacja dość nieciekawa, no to mówiono nam, że no takie podstawowe środki trzeba zachować, unikać dużych zgromadzeń, myć ręce, ale jakby nie było żadnej paniki. No i nawet mieliśmy takie specjalne seminarium na studiach właśnie na temat koronawirusa, nawet dwa takie seminaria były, tylko że na drugie już nie wszedłem, bo było tyle ludzi.
Czy to było dla wszystkich studentów, czy to związane?
To było dla wszystkich chętnych, ale jak się miało ten przedmiot, to się wpisywało na listę, więc jakby dla nas to było obowiązkowe, ale mogli też przyjść wszyscy, którzy chcieli. No i pamiętam, że na drugie seminarium już nie wszedłem, bo było tyle osób. I to też jest taki trochę paradoks, który pokazuje podejście do tej sytuacji, że mówili nam profesorowie, że mamy unikać dużych zgromadzeń, po czym na seminarium na temat tego koronawirusa do jednej sali wchodziło 200 osób, ludzie stali przy wejściu, żeby tylko się czegoś dowiedzieć, robiąc dokładnie coś przeciwnego do tego, co jest zalecane. Więc to było takie trochę no, zabawne. No, byłoby to może bardziej zabawne, gdyby nie zmarło tyle ludzi, no ale... Ale była to dość taka dziwna sytuacja. No i tam w Hiszpanii zaczęła się oczywiście rozwijać, no ale ja jakby zawsze sprawdzałem też dane konkretnie dla tego regionu, w którym byłem, czyli dla tej wspólnoty Walencji. No i to się nie wydawało takie straszne. Najgorzej było w Madrycie od początku. No i w miarę jak zaczęła się ta epidemia coraz bardziej rozwijać w Hiszpanii, no to zacząłem już trochę odczuwać takiego niepokoju. Cały czas nie myślałem o tym, że wrócę do Polski. Dopiero w sumie zacząłem o tym myśleć, kiedy rząd zamknął granice i kiedy się dowiedziałem, że to nie będzie takie proste, to jednak pomyślałem, że może lepiej wracać. Więc kiedy dowiedziałem się o tej akcji, już w Hiszpanii było bardzo dużo przypadków, znaczy bardzo dużo, teraz to się wydaje mało, no kilka tysięcy przypadków, już było chyba około 10 tysięcy było, jak ja wracałem, to szukałem od razu tych lotów, tylko bardzo nie chciałem lecieć przez Madryt, bo tam już było naprawdę źle. To było tak, że ja się dowiedziałem o tym samolocie w niedzielę w nocy. Już w poniedziałek, jakoś po południu był ten samolot, czyli to było tak, że kupiłem ten bilet i praktycznie musiałem się od razu pakować, bo też jechałem jeszcze autobusem 8 godzin do Barcelony, więc trochę to trwało.
Bo też może wspomnijmy o tym, że w tych prowincjach czy częściach Hiszpanii, bo Hiszpania też jest trochę inna ma budowę terytorialną, już tak można powiedzieć, bo w Polsce to jest raczej wszędzie równomiernie, a raczej Hiszpania też przez swoje historyczne zaszłości raczej jest podział na konkretne regiony kraju, więc się inaczej trochę ta też epidemia rozwijała w różnych miejscach, tak?
Tak, tak, zdecydowanie. Tam są te wspólnoty autonomiczne, to się tak nazywa i zdecydowanie od początku najgorzej było w Madrycie, który jest takim miastem wydzielonym, jest osobną wspólnotą i w Katalonii, czyli w tym regionie, gdzie jest Barcelona, chociaż w Katalonii właśnie zaczęło się to później pogarszać i pamiętam, że kiedy ja jechałem do Barcelony, żeby polecieć tym samolotem, to w Katalonii nie było jeszcze tak źle. Najgorzej było w Madrycie, a w tej wspólnocie Walencji, w której ja byłem, no to aż tak dużo tych przypadków jeszcze nie było.
Ja nie wiem, czy będziesz znał odpowiedź na to pytanie, bo jest takie trochę, no nie musisz wiedzieć, ale czy jak wyglądał na przykład lockdown? Czy był taki ogólnokrajowy, czy to były podejmowane decyzje ze względu na regiony? Czy, bo na przykład w Polsce jest jedno ministerstwo, jeden NFZ i to da się jakoś pewnie łatwiej koordynować, a jak jest w Hiszpanii? Czy te działania rządu były takie równomierne, powiedzmy, na całym terenie kraju, czy bardziej regionalne?
Byłem w Hiszpanii do 16 marca, tak 16 wracałem i na przykład niektóre działania, to jest tak, że część działań jest podejmowanych na takim poziomie lokalnym, a część decyzji podejmuje rząd. No i na przykład wiem, że w czwartek, przed tym jak wyjechałem z Hiszpanii, dowiedzieliśmy się, że będzie zamknięta uczelnia od poniedziałku i pamiętam, że to była decyzja chyba samej uczelni nawet. To nie było tak, że to była decyzja podejmowana na poziomie regionu czy kraju, tylko to była decyzja uczelni jeszcze wtedy. Jakoś mniej więcej w tym samym czasie, dzień wcześniej albo dzień później, miasto zamknęło szkoły, miasto Alicante, więc to też było na takim poziomie lokalnym podejmowane i potem dopiero zaczął się stan wyjątkowy na terenie już całego kraju i to już był ten stan, kiedy nie można było się przemieszczać bez potrzeby, potem to jeszcze było zaostrzone, żeby tylko wychodzić na zakupy, tylko po to, żeby spełnić jakieś takie niezbędne potrzeby, więc wiem, że ten stan wyjątkowy wprowadzał już premier Sanchez, czyli rząd, znaczy to się nazywa prezydent rządu, no ale to jest odpowiednik naszego premiera. No więc część tych działań była podejmowana na takim poziomie lokalnym, ale potem ten ostateczny lockdown to już podjął rząd.
A jak wyglądało to w tak życiu codziennym, moje tam, jak tam byłeś, czy na przykład ludzie się rzucili po papier toaletowy i ryż do sklepów, czy było widać jakieś niepokoje społeczne, że na przykład były jakieś kolejki do sklepów, jak to wyglądało tak na co dzień?
Tak, było zdecydowanie, szczególnie w tym okresie, zanim jeszcze rząd ogłosił jakiś stan wyjątkowy, jak ja tam jeszcze byłem, ale już się zaczynała taka panika, to było mniej więcej, wydaje mi się, że w tym samym czasie, co w Polsce, że ludzie zaczęli kupować ten papier toaletowy, w kolejkach, w sklepach się bardzo długo stało w kolejce, ludzie robili wielkie zakupy i z tego, co rozmawiałem też z rodziną i ze znajomymi, to było w podobnym czasie, co w Polsce, czyli no jakby tam już było zdecydowanie więcej przypadków i ta epidemia była na trochę innym etapie, ale ta panika wydaje mi się, że właśnie zaczęła się w dosyć podobnym czasie, że nie było w sklepach makaronu czy właśnie papieru toaletowego, ale to też nie było tak, że nie dało się tego kupić, tylko ja na przykład byłem raz w sklepie czegoś nie było, ale poszedłem następnego dnia o innej godzinie, no i już akurat ten towar był, a nie było czegoś innego. Pamiętam, że od początku trudno było kupić mydło, płyn do dezynfekcji, papier toaletowy, a potem się właśnie zaczęło makarony, ryże i rośliny strączkowe. Bardzo, bardzo tam widziałem w sklepie, że na tym dziale, gdzie tam były fasole, ciecierzyce, soczewice, to tam tego nie było. No ale wydaje mi się, że to wyglądało bardzo podobnie do tego, co działo się w Polsce, zanim jeszcze weszły te ograniczenia o liczbie osób tam na metry kwadratowe, czy nie wiem na co, w sklepach, czy na kasy, już nie pamiętam.
No to chyba tyle. Aha, jeszcze czy może wpadło ci w oko, czy jakoś z relacji, czy coś zauważyłeś, coś szczególnie innego niż, jeśli chodzi o te środki właśnie zapobiegawcze, czy lockdownu, czy zauważyłeś coś innego niż jest w Polsce, na przykład coś zaskakującego, albo coś typowego dla Hiszpanii?
Znaczy to bardziej tak z opowieści wiem, że na przykład w Hiszpanii te zakazy są teraz bardziej restrykcyjne, wydaje mi się, że niż w Polsce, bo nie wiem, na ile jest w tym prawda, ale słyszę takie historie, że ktoś na przykład dostał mandat, bo pojechał nie do innego supermarketu niż ten, który jest najbliżej jego domu, albo że na przykład ktoś dostał mandat, bo poszedł sobie kupić chipsy i piwo, a nie zrobił dużych zakupów na cały tydzień. Więc to są takie historie, które słyszałem tam z którejś ręki, ale nie wiem, ile w tym jest prawdy. W Hiszpanii na przykład jest to, że nie można się przemieszczać tak bez potrzeby. I nawet dzisiaj miałem zajęcia i ktoś powiedział, że jakiś tam dokument o praktyka z taką kartkę z podpisami, że zostawił ją w mieszkaniu i że nie może pojechać do tego mieszkania, bo wrócił do domu. I że nawet ludzie dzwonili na policję czy na straż miejską po to, żeby się dowiedzieć, czy jeżeli jadą po jakiś dokument, który jest im potrzebny na uczelnię, to czy to jest legalne, że oni pojadą do innego miasta po to. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak w Hiszpanii jest to bardziej restrykcyjne. Moją taką największą obserwacją to jest chyba to, że tam się wszystko zaczęło zdecydowanie później i do pewnego momentu trochę oni sobie to zignorowali, no bo jeszcze w ten weekend, kiedy ja już siedziałem w domu, kiedy już mieli zamknąć uczelnię, a w Polsce też już się zaczął, w Polsce już też zamknęli granice, jakby już się zanosiło na ten stan wyjątkowy, ale rząd chyba go ogłosił w sobotę od poniedziałku, jakoś tak. I wiem, że jeszcze w ten weekend ostatni ludzie na przykład poszli do barów, poszli do klubów, widziałem tam na jakiś Instastories czy gdzieś, że ludzie na przykład byli na imprezach, byli w barach, czyli tak naprawdę dopóki bary czy restauracje czy takie miejsca nie były zamknięte tak odgórnie, to ludzie chodzili. No może to jest też specyfika tego, że nie wiem, czy to jest specyfika też ludzi z Erasmusa, których znam, czy Hiszpanów, czy w ogóle Hiszpanii jako miejsca, no ale wydaje mi się, że w Polsce tak nie było, że jakby ludzie też, może też poziom lęku był wyższy, że nie trzeba było tego zamknięcia, żeby ludzie już przestali wychodzić sami.
Dobra, dzięki bardzo. Za rozmowę.
No dzień.
Trzymaj się.
Lokacje łączą społeczności.
Dobra. Masz włączone?
No, ja się trochę stresuję, no ale nie wiem, ktoś może dam radę. Bo ja też byłem krótko tam, jak już się to wszystko zaczęło, bo odkąd się zaczęło, no to ja już potem szybko pojechałem. No,
rozsądnie, ale, bardzo dobrze.
Lokacje. Audycja społeczna.